Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami słowem, które przemawia do mnie od paru ostatnich dni. I wierzę, że Bóg we wszystkim ma swój cel. I również ma swój cel w tym, aby dzisiaj również mówić na ten temat. Oscar Wilde, irlandzki poeta, powiedział w jednym ze swoich wierszy takie słowa. Pewność jest fatalna. Niepewność czaruje. Można się w niej zatracić, bo wszystkie drogi prowadzą do jednego punktu, a tym jest rozczarowanie. I chciałbym dzisiaj posprzeczać się trochę z panem Oskarem i powiedzieć, że pewność nie musi być fatalna. Ponieważ chciałbym dzisiaj mówić o pewności i może dla wielu z was będzie to bardzo oczywisty temat, ale wierzę głęboko w to, że jest niezwykle potrzebny. Ponieważ ciągle spotykam ludzi, którzy mówią o tym, że należą do Chrystusa, że idą Jego drogą, że kochają Chrystusa i w pewnym momencie pojawia się słowo ale. Jak często w twoim i moim życiu pojawiło się słowo ale. Wierzę, wiem, rozkoszuję się, ale. Właśnie, jedno słowo, które może przekreślić całą resztę. I ze względu na to jedno słowo, ze względu na to słowo ale, chciałbym dzisiaj mówić o pewności. O pewności tego, kim jesteśmy, co mamy w Chrystusie i dlaczego jest tak ważne, ażeby wykreślić to słowo ze swojego słownika, jeżeli chodzi przynajmniej o temat i osobę, dzieło Jezusa Chrystusa. Bo ci, którzy prawdziwie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, bo ci, dla których On stał się treścią i sensem życia, ci, którzy Go szczerze kochają i postępują według Jego słowa, zgodnie z tym, co powiedział, na podstawie Pisma, mogą być pewni tego, co On mówi i mogą żyć pewnością tego, co przed nami. Przekonanie to jest prawdziwą, niezaprzeczalną wartością na podstawie trzech rzeczy, o których dzisiaj wkrótce chciałbym powiedzieć. Trzech fundamentów, które stały się podstawą tego, co chciałbym dzisiaj wam przekazać. Te trzy rzeczy to, po pierwsze, moja pewność i moje przekonanie jest prawdziwe na podstawie Bożych prawd i Jego obietnic odnośnie zbawienia, odnośnie rzeczy dostępnych przez wiarę i odnośnie wszystkiego tego, czego Bóg chcę, abyśmy byli uczestnikami, ponieważ zostało zapisane w Bożym Słowie. To po pierwsze. Po drugie, na podstawie duchowego życia, którego sprawcą w nas samych jest nikt inny jak Duch Święty. I po trzecie, na podstawie wewnętrznego świadectwa Ducha Świętego w każdym z nas, który poświadcza wraz z Duchem naszym, że Jego dziećmi jesteśmy. Trzy fundamenty, które wydają mi się niezwykle istotne, ażeby móc powiedzieć tak, jestem pewien i nie dokończyć ale. Jeżeli dzisiaj robisz to, co ja wielokrotnie robiłem, wiem ale, to wierzę głęboko i modlę się o to, że na podstawie dzisiaj Bożego Słowa, które będziemy patrzeć, a które gdzieś tak bardzo mocno w ostatnim czasie przemawia, wierzę przez usługę, również w zeszłym tygodniu mogliśmy słyszeć pastora Mirka, będziemy mieli czas postu, w którym będziemy chcieli podkreślać wagę Bożego Słowa, pomimo tego, że wiemy, ale właśnie. I tutaj ale może jest potrzebne, ale czasami zapominamy. I czasami właśnie chcemy to podkreślić jeszcze mocniej i wyraźniej, że dzisiaj jedynym mocnym i prawdziwym fundamentem jest niezmienne, stałe Boże Słowo. Nie ma nic pewniejszego w dzisiejszym niepewnym świecie niż to, że to Słowo jest niezmienne. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj będzie dużo Bożego Słowa, dużo fragmentów i cytatów z Bożego Słowa. Jeżeli chcecie, zapisujcie. Myślę, że są przydatne, potrzebne. A żebyśmy mogli popatrzeć i zwrócić się jako na fundament w stronę właśnie Słowa. Trzy rzeczy. Boże prawdy, duchowe życie i wewnętrzne świadectwo Ducha, który mieszka w nas. Trzy fundamenty, na którym dzisiaj chciałbym zbudować to, co wierzę, że Duch chce nam powiedzieć. Ale Wróćmy do samego słowa. Pewność. W Nowym Testamencie jest użyte takie słowo pistis. Zazwyczaj oznacza wiarę, ale w niektórych przypadkach jest używane również jako pewność. I tłumaczone jako podstawa do upewnienia się lub do nabycia przekonania. Popatrzmy na pierwszy list Jana 5,13, który mówi tak. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. No właśnie. Inne słowo, które oznacza stan upewnienia się i całkowitej pewności, pełnego przekonania, to pleroforia. Paweł pisze, że Ewangelia przyszła do wierzących Tesaloniczan, jak czytamy, w mocy i w Duchu Świętym, i tam jest właśnie użyte dalej to słowo, z wielką mocą przekonania, z wielką mocą pewności, moglibyśmy również powiedzieć. Pewność dla mnie, patrząc na Boże Słowo, ma zatem dwa aspekty. Pierwszy to taki element obiektywny, to znaczy, że możemy ufać świadectwu Bożego Słowa, które mówi, że ci, którzy wierzą, są pewni, że to, co zostało zapisane, jest prawdą i jak czytamy, a nie w tym słowie nie ma. Ono jest stałe i niezmienne na wieki. I niebo i ziemia przeminie, ale to słowo, jak czytamy, nie przeminie. Więc możemy z niego czerpać. Ono nie podlega czasowi, ono nie podlega zmianom, wpływom różnego rodzaju ekonomicznym, politycznym, społecznym, czy jakikolwiek bym tutaj nie wymienił. Jest ciągle te same niezmienne, bo Bóg jest ten sam niezmienny. Pomimo, że czas się zmienia, okoliczności, Bóg pozostaje ten sam i to daje nam pewność, że zawsze mam do czynienia z tym samym niezmiennym Bogiem. To my patrzymy na świat przez pryzmat naszych zmienności, naszego podporządkowania się pewnym sytuacjom. Jak zawieje, tak czasami człowiek się ugina, ale Bóg jest stały i niezmienny. To On jest fundamentem, na którym, tak jak słyszeliśmy dzisiaj tutaj również świadectwo Krzysia, możemy budować. To On ugruntował nasze stopy. To On daje pewność tego, że dom, który budujemy w doczesnym, ale też w przyszłym życiu, nie zawali się, pomimo że burze nadejdą i one nadchodzą. Ale On jest gwarancją tego, że ta budowla się ostoi. A więc możemy ufać świadectwu Bożego Słowa, że to, co najlepsze przed nami. I po drugie mamy taki pewien element subiektywny, a znaczy to, że Duch Święty daje nam wewnętrzne dowody duchowego życia. Że to, co przeżywamy, gdy Duch Święty zamieszkuje nasze życie, nie jest tylko chwilową emocją. Nie jest tylko czymś, co powoduje, że przychodzi i odchodzi. Ale możemy przeżywać pełnię Ducha Świętego, gdy On zamieszkuje w nas. Ale o tym też troszeczkę więcej za chwilę. Więc jakie mamy podstawy pewności? Teraz te trzy elementy troszeczkę chciałbym, pozwólcie, rozwinąć. Podstawy pewności. Pierwsze, jaki sobie wynotowałem, to wiara w Boże obietnice. O tym już nie tak dawno było dużo. Wiara w Boże obietnice to pewność, to fundament, który rodzi się z wiary, że to, co Bóg jest prawdziwe i nie w Nim nie ma. Od tego zaczynamy. Gdy przychodzimy do Boga, gdy chcemy, ażeby to On stał się prawdziwą wartością mojego, twojego, naszego życia, to wierzę, że to, co mówi, jest prawdą. I nie polemizuję, nie dyskutuję z Bogiem, czy na pewno. Chociaż to się zdarza, to nasze ale. Panie, ty powiedziałeś ale. Jak często miałeś dobry plan na własne życie? Jak często szedłeś własną drogą i w końcu musiałeś stanąć, powiedzieć, no nie tędy droga. No znowu nie w tą stronę. No znowu zacząłem budować nie na tym, co powinienem. A więc wiara w Boże obietnice, wiara w Jego Słowo, wiara, która daje pewność, stuprocentową pewność, że to, co On powiedział odnośnie mojego, twojego życia, jest taki amen. Gdy przychodzimy przed Boży tron, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy prosimy Go o przebaczenie, o to, aby to On zaingerował w naszym życie, to On to czyni. On nigdy nie jest za daleka, żeby nie usłyszeć twojego wołania. On nigdy nie jest obojętny na twoje wołanie. On odpowiada i On jest gotów, ażeby dokonywać wielkich rzeczy w twoim, moim życiu. Czy jesteś gotów, ażeby przyjąć to, co On nam daje? Bo to On powiedział, słowo, które doskonale znamy w Ewangelii Jana 3,16, że tak bardzo Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ile razy czytam ten fragment Bożego Słowa, ile razy się w niego wpatruję, ile razy zaczynam zastanawiać się nad cudownością tego fragmentu, to wiem, że jest dla mnie, dla ciebie, bez wyjątku. I Bóg daje zapewnienie, którym nie ma, prawdopodobnie może, albo jak się uda, albo jak zrobisz to i tamto, ale mówi tak wyraźnie, że dał Syna to, co miał cenniejszego, abyśmy już teraz mieli pewność. Czy masz pewność? Czy ciągle chcesz wtrącić swoje ale? No właśnie. A czy chcę tak bardzo jasno wierzyć w to słowo? Ewangelia Jana 3,36. Kto wierzy w Syna, ma żywot. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciążący na nim. Jeżeli wierzysz, to masz. Bóg jest tutaj, dziś obecny. Czeka na twoje, na moje wyznanie. Tak, Panie, wierzę. A czy wierzysz w to? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Albo czy wierzysz w to? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Słowo Boże mówi, o nim to świadczą wszyscy prorocy i każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Wszystko ze względu na Niego i przez Niego. Nic z ciebie i ze mnie. Nic ze względu na tych, którzy dzisiaj mienią się być kimś, ale tylko i ze względu na imię Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże mówi mi, zaprawdę powiadam ci, wierz i bądź pewien temu, co zostało w nim zapisane. Drodzy, mówię o tym dzisiaj dlatego, że wiele z tych rzeczy wiedziałem, ale tylko wiedziałem i zawsze, gdy przyszedł chwila zwątpienia, pojawiało się, ale czy na pewno? Może byłeś w takich momentach swojego życia, gdy coś nie układało się i wtedy właśnie podchodziły myśli, które z pewnością nie podchodziły od Ojca Niebieskiego i wtedy gdzieś mógłbym ciągle zadać to pytanie, ale czy na pewno? A Słowo Boże mówi nam dzisiaj o pewności. O pewności tego, co teraz, ale pewności tego, co przed nami. I możesz chodzić całe życie obok tego i całe życie mówić, wiesz Boże, ale... Ja mam swoje rzeczy, a Bóg zaprasza ciebie do tego, abyś odstawił to na bok i dzisiaj powiedział, Panie Boże, tak, wierzę. Wierzę, bo Twoje słowo się nie zmieniło, bo Twoje słowo mówi do mnie w ten sposób, bo Ty jesteś gwarantem swojego słowa. Uchwyćmy się tego mocno. Chciejmy mocno na tym postawić, dlatego że jesteśmy do czegoś powołani. Bóg powołuje ciebie i mnie do tego, abyśmy szli i co robili? Głosili Ewangelię. Jak głosić coś, co nie jest dla mnie pewnością? Jak przekonywać kogoś o czymś, co dla mnie samego stanowi problem czasami? Niby tak, ale... Wiecie, czasami trzeba się do tego przyznać. Czasami trzeba uderzyć się w pierś i powiedzieć, że rzeczywiście zbyt często w moim życiu pojawia się słowo ale. A Słowo Boże daje nam pewnością. Pewność tego, kim jesteśmy. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, mówi Słowo Boże. A ja dodaję czasami, ale wiesz. Ale wiesz, jakby coś nie wyszło. Bogu wszystko wyszło. Gdy stworzył świat, to wszystko mu wyszło i powiedział, że to wszystko jest dobre. Myślisz, że w twoim życiu teraz by mu coś nie wyszło? Może mi tak, może nam tak, ale jemu? Mamy do czynienia z doskonałym, świętym Bogiem, który dzisiaj mówi do nas przez swoje słowo, które jest pewne, tak i amen. Czy może być coś prostszego do zrozumienia, wydawałoby się, na podstawie tego słowa, które tutaj czytamy, o którym wspomniałem, które widzimy, czy mogłoby być coś prostszego do zrozumienia? A jednak dla wielu jest to ogromny problem, bo ciągle pojawia się ale. Ale bo sąsiedzi, ale bo ci, którzy pracują ze mną, ale ci, którzy chodzą ze mną do szkoły, ale. A Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy chodzili w pewności. Abyśmy dzisiaj wykreślili to słowo ale, gdy chodzi o Jego dzieła i Jego rzeczy. Bóg dzisiaj, teraz mówi do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Bóg zaprasza ciebie i mnie dzisiaj. W jakim miejscu swojego życia dzisiaj jesteś? I ja nie pytam o to, kiedy się nawróciłeś, jak długo chodzisz do kościoła. W jakim miejscu swojego życia dzisiaj jesteś? Czy więcej w twoim życiu jest ale, czy pewności? Obietnica jest pewna dla wszystkich. Ona jest taki amen, tak jak powiedziałem. Ona jest pewna dla wszystkich, którzy wierzą. Czy wierzysz? Czy wierzysz, że Boże obietnice są pewne? Bo sprawa jest dość prosta. Czy znasz odpowiedź na pytanie, co uczyniłeś z moim synem, który życie dał? Czy szczerze i prawdziwie odpowiedziałeś Bogu tak? Tak na Jego wezwanie, tak na Jego drogę, tak na Jego doświadczenia, które zsyła czasami, po to, aby umocnić nas, naszą wiarę i nas samych. Oprócz wiary w Boże obietnice, które są adresowane do każdego z nas bez wyjątku, do tych, którzy pokładają swoją wiarę w Jezusie Chrystusie, w Bożym Słowie, są też pewne rzeczy, które muszą się pojawić w moim i twoim życiu, które muszą być, abyśmy mogli widzieć, że tak naprawdę w naszym życiu coś się dzieje. Bo to nie wystarczy, że kiedyś powiedzieliśmy Bogu tak, zrobiliśmy pierwszy krok. I to cudowna rzecz. Ale Bóg oczekuje od nas kolejnego i kolejnego i kolejnego. Jak wiele rzeczy oczekujemy od samych siebie, od naszych bliskich, współpracowników, Bóg oczekuje również czegoś od nas. Bo kiedy Duch Święty wkracza w twoje i moje życie, kiedy zaczyna się przemiana twojego i mojego życia, to wynikają z tego pewne rezultaty. To musi być widoczne w twoim zachowaniu, w twoich przekonaniach, w twojej mowie, po prostu w twoim byciu. Bo nie żyjesz już teraz ty, ale żyje w tobie Chrystus. Więc moje życie powinno być obrazem tego, który zamieszkuje we mnie. I wiem, że można by teraz powiedzieć, ale wiesz, żyjemy w tych ciałach. Tak, ale Bóg powołuje nas do życia świętego, doskonałego. Do tego, abyśmy dążyli do tego, aby takim nasze życie było. Aby ludzie mogli widzieć w nas tego, który mieszka prawdziwie, który jest święty, święty, święty. Bo my jesteśmy odbiciem tego, który w nas zamieszkuje. Czy na twojej twarzy dzisiaj tak wyraźnie jest wyrysowany Chrystus? Czy ktoś, patrząc twoją, moją twarz, zobaczy tego i zapragnie, aby również to on wypełniał jego życie? Bo wierzę, że do tego jesteśmy powołani. Boże życie, życie według Bożych praw, zaczyna usuwać przeszkody. Zaczyna rozwiązywać problemy. Ja nie mówię, że ich nie będzie i nie ma. Nie. Ale to dzięki Bożej ingerencji w twoje i moje życie możliwe jest, ażeby te przeszkody, te problemy nie były numerem jeden w twoim i moim życiu. Aby pomimo tego, że gdy się pojawią, będę miał pewność, że z nim przez nie przejdę. Czy masz dzisiaj tą pewność? Świętość. Takie cudowne słowo, świętość. Bóg powołuje nas do tego. Chce, abyśmy żyli świętym życiem. A co znaczy świętość? Dla mnie najkrócej, jakbym mógł ją zdefiniować dzisiaj, to powiedzieć, że świętość to posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo temu, co powiedział, posłuszeństwo temu, co ode mnie oczekuje, posłuszeństwo tego, co chcę, aby było w moim życiu. Myślę, że to jest świętość. A posłuszeństwo, ta świętość jest progresywna. To znaczy, że rozwija się. Rozwija się dlatego, że chcę, aby Boga w moim życiu było coraz więcej. Abym mógł z Nim wzrastać. Dlatego ja chcę się rozwijać. Dlatego wierzę, że chcemy się rozwijać. Chcemy Go poznawać. Chcemy być coraz doskonalsi. Ale też chcemy dążyć do doskonałości, którą jest On. Chcemy uczyć się, studiować Jego Słowo. Chcemy Go poznawać. Chcemy, żeby to On coraz bardziej i bardziej wypełniał nasze życie. A żebym mógł kiedyś, wierzę głęboko w to, powiedzieć słowa za apostołem: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo to, co na zewnątrz, pochodzi z serca. To, co się manifestuje w moim życiu, to, co jest widoczne w moim życiu, pochodzi z głębi mojego serca. Więc co jest w moim i twoim sercu? Co tak naprawdę wypełnia moje i twoje wnętrze? Czy w moim i twoim życiu manifestuje się Duch Święty w całości, w pełni świętości? Czy wypełnia mnie każdego dnia? Czy jestem człowiekiem, który został przemieniony? Nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Czy mam obszary, których nie chcę, żeby Bóg dotykał? Czy mam jeszcze w swoim życiu miejsca, których nie chcę, żeby Bóg zaglądał, bo są moje? Takie osobiste, takie po prostu dla mnie. Czy może jest coś w moim, twoim życiu takiego, gdzie nie chcę, aby Bóg zajrzał? Bóg powołuje do cudownych rzeczy i daje nam zapewnienie, pewność w swoim słowie. W pierwszym liście Jana 3:6-7 mówi tak: każdy, kto w nim, czyli w Chrystusie mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. I nie ma tu, zobaczcie, słowa będzie, jest. Tylko, że Boża sprawiedliwość jest inna niż ludzka sprawiedliwość. Musimy przedefiniować to, co rozumiemy pod tym słowem sprawiedliwość. To po pierwsze. Po drugie, co jest również oznaką mojego i twojego życia, przemiany, pewności tego, że Bóg jest obecny w twoim, moim życiu, to miłość do ludu Bożego. Miłość do Bożego ludu. Zaczynamy odkrywać, że może ludzie, którymi wcześniej gardziliśmy nawet, że może ludzie, których może wcześniej śmialiśmy się, może wcześniej nawet wyzywaliśmy w taki czy inny sposób, może wytykaliśmy palcami, może byliśmy jednymi z tych, którzy stawali gdzieś tam wokoło i patrzyli na kogoś, może nawet z pogardą. To nagle, gdy zanurzamy się w Chrystusie, a On staje się naszym Panem i Zbawicielem, nagle pragniemy z tymi ludźmi przebywać. Zobaczmy, jak zmienia się ta perspektywa. Zobaczmy, jak zmienia się to, gdy Bóg zaczyna ingerować i jest obecny w twoim, moim życiu. Teraz, gdy patrzymy na tych, których może kiedyś wytykaliśmy, odkrywamy, że kochamy ich miłością, o której mówi Boże Słowo. Miłością, która pochodzi z góry. Tą miłością, która jest miłością braterską, o której mówi Boże Słowo. Bo to Duch dokonuje w nas przemiany. W pierwszym liście Jana 3:14 czytamy: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Wiemy. Inaczej tutaj słowo użyte jest również: mamy pewność tego, dlatego że miłujemy braci. Umiłowanie świętości, czyli umiłowanie posłuszeństwo Bożemu Słowu, jest połączone nierozerwalnie z umiłowaniem Bożego ludu. Tych, którzy są dzisiaj wokoło nas, dla których Chrystus jest Panem. A wszystko, co jest w naszym życiu, staje się owocem tego. Apostoł Jan mówi, że możemy coś sprawdzić. To jest ciekawe. Mówi, że możemy sprawdzić, zadając sobie pytanie, czy możemy też, czy chcemy być tacy jak ci, którzy są wokoło nas. Pierwszy list Jana 5:2 mówi: bo po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, że jeżeli Boga miłujemy, to przykazania Jego spełniamy. Po tym poznajemy. Po tym poznajemy, że miłujemy Kościół. Po tym poznajemy, że miłujemy tych, którzy są wokoło nas, którzy są własnością Jezusa Chrystusa. Miłujemy Kościół, dlatego że Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. W innym miejscu mówi o tym, że przykazania Jego nie są dla nas uciążliwe. No właśnie. Po trzecie rodzi się w nas pewnego rodzaju nienawiść, ale nienawiść do pewnych wartości materialistycznych i hedonistycznych tego świata. Co to znaczy? To znaczy, że świat dzisiaj ukochał to, co materialne. Ukochał to, co dostrzegalne. Ukochał to, co dla świata przedstawia jakąś tam wartość, bo można ją wycenić. Myśmy ukochali coś, czego wycenić się nie da. Bo jakże wycenić miłość, która poszło na krzyż, ażeby oddać swoje życie za ciebie i za mnie. No właśnie. Jan zachęca nas, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z jego pożądliwościami. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Zobaczcie. Tu nie ma słowa prawdopodobnie. Kolejne miejsce, które mówi nam o pewności. Ten, który to czyni, ten, który wypełnia Bożą wolę, trwa na wieki. Świat przemija wraz ze swoimi pożądliwościami. Świat przemija ze wszystkim tym, co oferuje. To, co dzisiaj, jutro jest stare i niemodne. A Bóg daje nam rzeczy, które są nieprzemijające. Daje nam pewność tego, że jeżeli się ich dotykamy, to one są niezmienne. I chcę, abyśmy tą pewność mieli i w tej pewności żyli. Nikt nie może stać się prawdziwie wierzącym i nikt nie może iść drogą Chrystusa bez wewnętrznego działania Ducha Świętego. Bez działania Ducha Świętego w każdym z nas. To sam Pan powiedział, a za nim powtórzył to apostoł Paweł, który mówi w liście do Rzymian, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. I nie ma tutaj nic pomiędzy. Albo jesteśmy w Chrystusie, albo jesteśmy poza Nim. Słowo Boże jest bardzo jasne i klarowne. Nie ma czegoś, co można postawić pomiędzy tą prawdą. Albo należymy do Chrystusa, i powiedziałbym tak obrazowo, w cudzysłowie, ale gramy w Jego drużynie, albo gramy w przeciwnej. Jedna z pieśni mówiła, nie da się dwóm Panom służyć. Może czasami tak chcemy i ludzie czasami się tak oszukują, trochę tu, trochę tam. Ale Bóg chce dla nas pełni. Bóg nie chce trochę. Kiedy Duch Święty wchodzi jako osoba ze swoją świętością, wkracza w nasze życie i czyni w nim rewolucję. Czyni w nim coś, co nie każdemu mogłoby się podobać, dlatego nie wszyscy chcą powiedzieć Duchowi Świętemu tak. Bo boją się przemian, bo boją się tego, że będą musieli z czegoś zrezygnować, bo z czegoś trzeba będzie się wyrzec, bo trzeba będzie zmienić nawyki, przyzwyczajenia, może towarzystwo, może miejsca, do których do tej pory chodziłem z tak wielką ochotą i radością. Może kiedyś trzeba będzie wobec grona ludzi powiedzieć nie, gdy wszyscy mówią tak. I tu rodzi się problem. Ale w liście do Rzymian czytamy, że wy nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie wzięliśmy ducha bojaźni. Ale z nim razem możemy iść pewni tego, co nam dał, co powiedział. Czy dzisiaj jesteś pewny? Czy dzisiaj żyjesz w bojaźni? Może to czas, aby wreszcie przestać. Może to czas, aby dzisiaj postawić na to, co pewne i niezmienne. Może to dzisiaj dobry czas, aby powiedzieć Bogu tak. Może zrobiłeś to wiele lat temu, ale dzisiaj ciągle pojawia się to słowo ale. Wierzę, wiem, ale wiesz. Życie, problemy, doświadczenia, etc., etc. No właśnie. Bo kto przestrzega wszystkiego tego, o czym mówi Bóg, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I Duch Święty w cudowny sposób działa. On nie tylko działa w nas, ale dokonuje rzeczy wielkich. Może jest tak, że nawet teoretycznie wierzysz, że Bóg istnieje, że dokonuje wielkich rzeczy, może nawet o tym czytasz, może nawet potrafisz przywołać fragmenty, które o tym mówią. Ale to nie zrobiło do tej pory absolutnie żadnej różnicy w twoim życiu. Oprócz tego, że wiemy, nie zmieniło się kompletnie nic. Wiecie, jest napisane w Bożym Słowie, że szatan wierzy i drży. A jak my często po prostu wiemy o czymś. Wiemy, akceptujemy, ale to nie ma wpływu na moje i twoje życie. A Bóg chce dokonać przemiany w twoim i moim życiu. On chce, abyś był nowym stworzeniem. aby Duch Święty mógł w tobie zamieszkać. Ale jest tylko jedna droga. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Wiara. Wiara jest zatem jedną z oznak tego, że narodziliśmy się na nowo, że mamy pewność, że Boże Słowo jest niezmienne i że jest ono dla każdego z nas indywidualnie. Że Boże Słowo nie jest ogólnikowe, ale mówi dzisiaj do ciebie. Może to dobrze, że dzisiaj jesteś na tym miejscu, bo to dobry czas, aby zadać sobie pytanie, czy chcę wykreślić ale z mojego życia. Kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. I wreszcie, gdy idziesz za Bożym Słowem, gdy budujesz na tych trzech fundamentach, gdy Duch Święty działa w tobie, gdy widoczne są oznaki Jego działania w twoim życiu, to masz miłość do tych, którzy są wokoło ciebie. A Słowo Boże uczy nas czegoś więcej. Bo to nie wystarczy tylko miłować tych, których się dobrze, łatwo kocha. Ale Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy kochali naszych nieprzyjaciół. A to już jest wyzwanie. Ale gdy patrzę na Boże Słowo, to wydaje mi się, pozwólcie na taką moje stwierdzenie, że Bóg lubi wyzwania. I Bóg chce, abyśmy podejmowali wyzwania w naszym życiu. On chce, aby nasze życie było wyzwaniem. Abyśmy mogli przejść ponad rzeczywistością, również względem innych ludzi. Bo to sam Bóg w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale zachęca nas. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Trudne wyzwanie. Ale Bóg oczekuje od nas trudnych rzeczy. Ale też wyposaża nas we wszystko, co potrzebne, abyśmy mogli przez te trudne rzeczy przejść. Dzieci myjemy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Amen. I to jest co? To jest właśnie to, co odróżnia nas od świata. Nie dużo mówić na pewien temat. Nie opowiadać na pewien temat. Ale czasami nic nie mówiąc, po prostu zrobić. I nie oczekiwać tego, że ktoś przyjdzie, poklepnie mnie po ramieniu i powie, że ci dobrze poszło. Bo nasza nagroda jest w niebie. Stąd oczekujemy też pomocy. Jezus powiedział, że nasza relacja pomiędzy Nim a nami, wierzącymi, jest podobna do zależności między krzewem winnym i latoroślami. I o tym już nieco mówiłem ostatnio, więc nie chciałbym się powtarzać. Ale apostoł Paweł, idąc dalej, jakby natchnionym przez Ducha, mówi nam o tym, że gdy jest w tobie Duch Święty, to również twoje życie będzie owocne. Słowo Boże, sam Jezus potwierdza, że wydawanie owocu jest oznaką prawdziwych chrześcijan, gdy mówi, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Więc skąd mam wiedzieć, że Duch Święty jest obecny w moim życiu? Skąd mam wiedzieć, że jestem na właściwej drodze? Z odpowiedzią na to niech będzie pytanie, jakie wydajesz owoce? Jakie wydaje owoce? Jakie owoce są widoczne w moim życiu? Czy Jego obecność jest realna? A może tylko przeżywamy czasami pewne wzniosłe rzeczy? Może poddajemy się czasami temu, co wokoło? Może czasami przeżywamy emocje, które są nam obce, ale inni to przeżywają, więc ja też powinienem. Ale czy prawdziwie Duch Święty zamieszkuje moje i twoje życie? Zapytam inaczej, czy zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym? Co mam na myśli? Do czego była używana pieczęć? Wydaje mi się, że mógłbym wymienić trzy rzeczy. Po pierwsze, do tego, aby poświadczyć albo uwierzytelnić, że coś jest prawdziwe. Faraon, gdy powołał Józefa, gdy zrobił z niego zarządcę, dał mu pierścień. I ten pierścień był jakby pieczęcią, znakiem, że on jest jego zastępcą i wszyscy mają być mu posłuszni. To po pierwsze. Po drugie, pieczęć była nadawana po to, aby poświadczyć fakt posiadania. Dla przykładu, Jeremiasz, kupując pole, zapieczętował dokument pieczęcią na znak, że transakcja została zawarta w jego imieniu. Bądź też po trzecie, aby zapewnić bezpieczeństwo. Ona była symbolem pewnego bezpieczeństwa. Więc pytanie, czy zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym? Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. Kiedy Bóg pieczętuje nas swoim Duchem, czyni dla nas jakby trzy rzeczy równocześnie. To jest niezwykła rzecz. Po pierwsze, otrzymujemy dar Ducha Świętego. Po drugie, zostajemy oznaczeni jako Boża własność i po trzecie, jesteśmy przez Niego zabezpieczeni. To On staje się gwarantem tych rzeczy. To Bóg powołuje nas ze świata, to jest Jego działanie. To On, kładąc swą pieczęć, pokazuje przed światem widzialnym i niewidzialnym, że jesteśmy Jego własnością. I to On w ten sposób zabezpiecza nas. On jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, nie my sami, bo sami z siebie nic uczynić nie możemy. W czasach Nowego Testamentu było takie słowo greckie arabon, było powszechnie stosowane w handlu. Kiedy zawierano jakąś transakcję albo jakąś umowę, wtedy wpłacano zaliczkę lub zastaw, który był właśnie tym, co nazywano w ten sposób. Był zapieczętowaniem, był jakby gwarancją tego, że ta transakcja dojdzie do skutku. We współczesnej Grece, co ciekawe, to słowo oznacza pierścionek zaręczynowy, jest gwarancją tego, że to małżeństwo zostanie zawarte. No właśnie, gwarancja Ducha. To On jest gwarantem wszystkiego tego, co otrzymujemy. Nasze duchowe doświadczenie życia tu na ziemi jest tym, co przed nami, ale to On jest gwarantem tego. On jest pieczęcią, że to wszystko, co przed nami, jest pewne. Że to wszystko, co przed nami, co Bóg powiedział, stanie się. I powoli zmierzając do końca w moim rozważaniu, chciałbym powiedzieć, że Bóg w tym wszystkim wielce nas ubłogosławił. Zostaliśmy ubłogosławieni w szczególny sposób, bo On jest gwarantem, On jest pewnością, On nam to wszystko daje, On jest naszym zabezpieczeniem, On mówi, że będzie się nas troszczył, On daje nam swoje obietnice, On jest tym, który za tym stoi, a my mamy odpowiedzieć. On nas oczekuje, abyśmy szli Jego drogami, abyśmy żyli według Jego słowa, abyśmy żyli tak, aby się Jemu podobać. Gdy popatrzę i porównałbym jakby te dwie strony, to wydaje mi się, że otrzymaliśmy to, co minimalne, jeżeli chodzi o to, co powinniśmy robić. Czy Bóg naprawdę tak wiele ode mnie, od nas oczekuje? Czy są to rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie unieść? Więc dlaczego ciągle w moim, w twoim życiu może pojawia się słowo ale? A Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, wszak nie wzięliście ducha niewoli. To, co już było tutaj powiedziane. Aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Bóg w cudowny sposób nas zabezpieczył. Bóg obdarza nas, jak powiedział w swoim słowie, chce obdarzać nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Bóg chce dla nas dobrych, cudownych rzeczy. Czy chcemy je przyjąć? On jest gwarantem tego, że jest to niezmienne i pewne. Dlatego na wstępie pozwoliłem sobie nie zgodzić się z panem Oskarem. I będę o tym stanowczo dzisiaj jeszcze raz mówił. Wszystkie obietnice są pewne w Bogu. Amen.